Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Spotykamy się z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, która minęła w tym roku. Ukazało się 5 imponujących, nie tylko rozmiarem tomów, dzieł wybranych. Publikacje do druku przygotowali oraz przepisami opatrzyli Eugeniusz Karczewski i Józef Ryszard Szaflik. Dzięki tej edycji możemy zapoznać się ze wspomnieniami oraz wyborem przemówień publicystyki Witosa. Czy coś Pana zaskoczyło w tej lekturze? Co zwróciło Pana uwagę?
No jest to reedycja, więc wspomnienia są nam znane od pewnego czasu. Oczywiście warto do nich zawsze wracać. To jest obszerne, niezwykle dzieło, tysiące stron. A co zaskakuje za każdym razem, gdy się otwiera te księgi, to wielki talent autora, człowieka niewykształconego w sensie formalnym, o bardzo niewielkim wykształceniu kilkuklasowym. Człowieka, który napisał wspomnienia, po które sięgają nie tylko historycy, ale także socjologowie, sięgają ci, którzy interesują się wsią, którzy interesują się mentalnością, kulturą, bo jest to dzieło ze wszech miar istotne dla tego czasu, w którym on żył, czyli czasu zaborów, formowania się świadomości narodowej chłopów, czasu odzyskiwania niepodległości, czasu tego cieszenia się odzyskaną niepodległością, chociaż w drugiej okresie już bez demokracji, no i też czasu, gdy Polski na mapach, można powiedzieć, nie było, chociaż Polska istniała w czasie II wojny światowej, no to jednak nie miała swojego terytorium i wówczas też Wincenty Witos żył. I jeszcze do tego dochodzi czas początku okresu komunistycznego, więc widzimy, że autor żył w wielu epokach, bardzo różnych, i wiele możemy się z jego wspomnień dowiedzieć, chyba najmniej o II wojnie światowej, bo z tego okresu tu nie mamy prawie w ogóle zachowanych jego notatek, ale czy ten czas zaborów, czas II Rzeczypospolitej, no jest niesamowicie ciekawy.
Wspomniał Pan, że żył w ciekawych czasach i że miał talent, ale czy to tylko talent, a może to też upór, charyzma?
Nie, to jest tak, że wszyscy wiemy, że talent nie wystarczy do tego, aby osiągnąć w życiu sukcesy. Potrzebna jest jeszcze pracowitość. Witos miał jedno i drugie. Nie, mimo że miał bardzo trudną sytuację startową, no urodził się naprawdę dosyć ubogiej rodzinie, która miała kilka murg ziemi, czyli parę hektarów, więc musiała być, żeby doszedł do tak wielkich godności, funkcji, no to musiał być tutaj obecny i talent, i pracowitość, i jeszcze szczęście, któremu z pewnością w pierwszym okresie życia sprzyjało.
A jak wyglądała droga Witosa do wielkiej polityki w okresie zaborów?
No ona rozpoczęła się od bycia korespondentem prasowym, więc można powiedzieć, że nie wiem, czy można by powiedzieć o nim, że był dziennikarzem, nie, raczej nie, ale był osobą, która zachwyciła się prasą ludową, którą mu życzliwe osoby pokazały, i ponieważ interesował się tym, co dzieje się na wsi, widział pewne problemy i chciał je rozwiązywać, to uznał, że tą drogą poprzez informowanie o tym chłopów, jakby społeczeństwa, no że w ten sposób coś zdziała, i to była dobra droga, bo rzeczywiście jego korespondencja była czytana, reagowano na nią, a później stwierdził, że wejdzie w życie polityczne i przeszedł wszystkie szczeble kariery politycznej, jakie można osiągnąć. Nie został tylko prezydentem, bo był i radnym gminnym, i wójtem gminy, i radnym powiatowym, i był posłem do Sejmu Galicyjskiego, później posłem radny państwa w Wiedniu, później był posłem na Sejm Rzeczpospolitej, był premierem trzykrotnym, więc widzimy, jak wiele osiągnął ten człowiek, który startował naprawdę z niezwykle niskiego poziomu.
A jaki obraz wsi widać w pamiętnikach Witosa?
No, Witos był bardzo bystrym obserwatorem, no i szczerym sprawozdawcą tego, co obserwował. Nie szczędzi, mimo sympatii wobec swoich towarzyszy, swoich, tymi, z którymi wzrastał, on pochodził z warstwy chłopskiej, to nie szczędził krytyki tej sytuacji, w jakiej warstwa chłopstwa się znajduje, jaka ona jest, jaką ma świadomość, odnosił się krytycznie, ale też nie oskarżał tych chłopów o tą sytuację właśnie, które się znajdują, tylko oskarżał ziemiaństwo, oskarżał duchowieństwo, czyli ówczesne elity, że doprowadziły do tego, albo że nie zrobiły zbyt wiele ku temu, aby podźwignąć to chłopstwo, żeby się stało taką częścią narodu niezwykle świadomą. To jest tak oczywiście, że nie można generalizować, bo Witos też widział i wśród duchowieństwa, z którym miał wiele problemów, mimo że był katolikiem od początku do końca swojego życia, to bardzo żył w trudnych relacjach przez większość życia z Kościołem, to mimo takiej ogromnej krytyki duchowieństwa, zwłaszcza hierarchicznego, umiał też wycofać się ze swoich niekiedy zbyt ostrych słów, zwłaszcza na pogrzebach księży, którzy później umierali, a którzy, jak ksiądz Stanisław Stojałowski, mieli niezwykłe duże dokonania, jeśli chodzi o podniesienie warstwy chłopskiej. Też nie generalizował, jeśli chodzi o ziemiaństwo. Widział wśród nich także i ludzi, dla których był ważny los ojczyzny, los chłopów, chociaż wykorzystywał bardzo często też w publicystyce politycznej oskarżanie ziemiaństwa o to, że to byli ci, którzy przyczynili się do tego, że Polska w XVIII wieku upadła.
Właśnie, Witos był jednym z ojców niepodległości. Jak wyobrażał sobie granice i ustrój niepodległego państwa polskiego?
No, Wincenty Witos był demokratą, był człowiekiem skłonnym do współpracy z większością stronnictw politycznych, które funkcjonowały z czasu jego działalności politycznej. Niektórzy mogą to krytykować, że to jest taka obrotowość, że mogli być koalicjantami wszystkich, ale nie wynikało to z tego, z chęci osiągania stanowisk, tylko było to stronnictwo, on reprezentował poglądy, tak jak jego stronnictwo, na czele którego później w roku 1914 stanął, a były to poglądy centrowe, więc otwarty był i na lewicę, i na prawicę. Umiał znaleźć nić porozumienia i z jednymi, i z drugimi, i no, chciał Polski oczywiście odtworzonej z trzech zaborów. Podpisał się pod tym traktatem ryskim, za który negocjatorzy są i dzisiaj często krytykowani, że może nie wykorzystano do końca tych możliwości, jakie wówczas się nadarzyły, aby objąć Rzeczpospolitą wszystkie skupiska polskie na wschodzie, więc tutaj mowa o Mińszczyźnie, mowa o środkowej Ukrainie, więc mówię, on był takim człowiekiem, który oczywiście nie wyobrażał sobie Polski bez całej dawnej Galicji. To było coś dla niego niezwykle istotne. To jest jakby jego kraj polityczny, z którym był przez długi czas związany. Działał także bardzo mocno w celu zintegrowania tej dzielnicy pruskiej dawnej, czyli Wielkopolski, której odmienność była bardzo widoczna i też poznaniacy bardzo długo w II Rzeczpospolitej byli takimi, którzy podkreślali swoją odmienność, choć oczywiście byli częścią integralną Polski. Natomiast jeśli pan pyta o ustrój, no to za czasów Wincentego Witosa została uchwalona Konstytucja Marcowa. On ją oczywiście pochwalał, chociaż nie był to szczyt jego marzeń, bo ta konstytucja była wyrazem też pewnego kompromisu z lewicą, ale i też i z prawicą. Też na przykład Wincenty Witos był wielkim przeciwnikiem Senatu, a jednak ten Senat się pojawił. Natomiast dopuszczał oczywiście wolną grę różnych sił wyborczych, był znakomitym parlamentarzystą i dobrze się realizował w tej działalności parlamentarnej, wchodził w różne alianse, raz był na wierzchu, raz był na dole, taka była wówczas rzeczywistość i trudno było, nie dziwię się, pogodzić z rokiem 1926, kiedy parlamentaryzm niemal zamarł, kiedy rozpoczął się czas autorytarny i no, był to okres, z którym nie chciał mieć wiele wspólnego.
O to jeszcze zapytam. Cofnijmy się jeszcze do procesu odzyskiwania niepodległości. Czwarty rozbiór Polski. Nie wszyscy może wiedzą, że Witos użył tego określenia w tytule tekstu opublikowanego w lutym 1918 roku w tygodniku Piast, którego traktatu dotyczył.
No, dotyczył oczywiście traktatu brzeskiego z Ukrainą, kiedy nie tylko przyznano wielkie terytoria Ukrainie, te ukraińskie, ale także nawet i część Królestwa Kongresowego, no to było nie do przyjęcia, bo to był nie tylko był szok dla Wincentego Witosa, jego stronnictwa, ale w ogóle dla społeczeństwa polskiego. Był to ostateczny moment, w którym zauważono dwulicowość austriacko-niemieckich opiekunów polskości, jakich się kreowali od roku 1915, a zwłaszcza od roku 1916. A przypomnijmy, że Wincenty Witos w początkach I wojny światowej przyszłość Polski wiązał z Austro-Węgrami. Natomiast bardzo szybko się z tego wyleczył, zobaczył, że nie ma to przyszłości. Był zresztą ścigany za domniemane szpiegostwo na rzecz Rosji, co oczywiście nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. No i był Wincenty Witos, który pogrzebał Austrię na terenie Polski. On, który tyle lat był w Sejmie Krajowym, był członkiem Rady Państwa Austriackiego, on był likwidatorem Austrii. Stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej. To może to zbyt enigmatyczna nazwa dla naszych słuchaczy, ale łatwiej byłoby to nazwać rządem dzielnicowym polskim, który dążył do zjednoczenia się z innymi dzielnicami, rządem, który miał zabezpieczyć dobra państwowe tak, aby nie zostały one utracone, chociażby parowozy, wagony kolejowe, żeby nie zostały przetransportowane do Austrii czy do innych krajów, żeby nie ucierpiały gmachy użyteczności publicznej, żeby ocalały urzędy, żeby łatwo w tę rzeczywistość weszła Polska. I to było tak, że sobie z tym bardzo dobrze poradził, na tyle, że właśnie później został zauważony przez inne środowiska polityczne, nie tylko jako przywódca wielkiego, jednego z największych ruchów politycznych w Galicji, ruchu ludowego, ale też i sprawny polityk łączący różne środowiska, który może sprawować funkcje poważne, funkcje publiczne, w tym premierowskie.
Właśnie. Witos był premierem Rządu Obrony Narodowej powołanego w lipcu 1920 roku. W tomie piątym dzieł wybranych możemy przeczytać przemowę sejmową Witosa z 24 lipca. Zachęcam Państwa do tego. Dlaczego akurat Witos został wybrany na stanowisko premiera w okresie ataku bolszewickiego?
No było tu kilka powodów. Z jednej strony był liderem środowiska centrowego, które było otwarte na współpracę z lewą i prawą stroną sceny politycznej, a intencją marszałka, bardzo słuszną, było tak, aby państwo zjednoczyć w tym dramatycznym czasie, którym mogło upaść. Bardzo niewiele brakowało, żeby Polska upadła w roku 1920, żeby się stała kolejną republiką bolszewicką, a jej zachodnie tereny odpadły na rzecz Niemiec. Więc z jednej strony ta łatwość akceptacji przez całą scenę polityczną, bo przyjmijmy, że ten rząd, o który pan zapytał, był rządem nie tylko rządem koalicyjnym, nie tylko rządem wielkiej koalicji, ale rządem wszystkich sił politycznych. On takim przez te pierwsze miesiące, przez ten czas nawały bolszewickiej był. A drugim powodem był niekwestionowany jego autorytet w Rzeszach Chłopskich. Przypomnijmy, że państwo bolszewickie kreowało się na państwo robotników i chłopów. Państwo, które przejmie majątek wielkich właścicieli, fabrykantów, magnatów, ziemian i rozda to wszystko chłopom. To my dzisiaj wiemy, że państwo bolszewickie to państwo kołchozów i sowchozów, państwo reżimu mordujące miliony, dziesiątki milionów. My mówimy o roku 1920. To było niecałe 3 lata od przejęcia władzy i społeczeństwo, także polskie, nie zdawało sobie sprawy i mogło ulec tej propagandzie. Propagandzie rządu robotniczo-chłopskiego, oczywiście w cudzysłowiu, zwłaszcza, że w tym kierunku prowadzono bardzo sprawną agitację, do której zaangażowano chociażby do sporządzania plakatów. Bolszewicy zaangażowali bardzo wybitnych artystów z myślą o przeciągnięciu na swoją stronę rzesz ludowych właśnie. No i Wincenty Witos był tym człowiekiem, który po pierwsze zdawał sobie z tego sprawę, co to jest Bolszewia, co to jest, jakie w rzeczywistości są ich cele, i jednocześnie miał autorytet wśród chłopów i mógł wszystko powiedzieć, wyrazić to, co wiedział, i ci chłopi to przyjmowali, wierzyli mu, a jednocześnie, gdy zobaczyli, że kto jeden z nich stanął na czele rządu, to zobaczyli, że rządem robotniczo chłopskim jest ten rząd, polski rząd. Ja przypomnę, że wicepremierem w tym rządzie był Ignacy Daszyński, czyli lider środowiska robotniczego, socjalistycznego, więc w tym momencie, kiedy była potrzebna państwu, narodowi wsparcie wszystkich rzesz, to pospolite ruszenie całego narodu, ten cud jedności, on się dokonał za sprawą właśnie między innymi Wincentego Witosa i dzięki temu wygraliśmy wojnę polsko-bolszewicką. Oczywiście potrzebne tego było świetne wojsko, dobre wojsko, i tutaj trzeba oddać zasługi Józefowi Piłsudskiemu, innym generałom, Tadeuszowi Rozwadowskiemu generałowi, ale to wszystko musiało być połączone. Ani Piłsudski ze swoim wojskiem, ani Wincenty Witos ze swoim chłopstwem odrębnie nic nie zdziałali. Wspólnie udało się Polskę uratować i to był ten cud jedności, który poprzedził zwycięstwo nad bolszewikami.
Polecam Państwu lekturę tomu 4 dzieł wybranych z wyborem publicystyki, w którym opublikowano odezwę do braci Włościan na wszystkich ziemiach polskich. A jak to było ze złożeniem przez naczelnika państwa dymisji i jaką rolę odegrał tutaj, nazwijmy to, sejf?
Tutaj ta sprawa jest dosyć dyskusyjna, w takim sensie, że nie ma tutaj zgody historyków, jak na to patrzeć. Historycy sympatyzujący z ruchem ludowym i Wincentym Witosem mówią, że Józef Piłsudski przeżył załamanie, widział katastrofę Polski, przestraszył się i złożył dymisję Wincentemu Witosowi i wręcz udał się na zaplecze frontu w takich dwuznacznych celach, opuszczając armię. Z kolei historycy sympatyzujący z Piłsudczykami, z Józefem Piłsudskim, mówią, że był to w dużej mierze manewr taktyczny, dlatego że Józef Piłsudski, składając tę dymisję do ewentualnego wykorzystania, w sytuacji klęski, ewentualnej w bitwie warszawskiej, dawał rządzącym możliwość ucieczki jakiejś do przodu, że ten, który jest przez drugą stronę konfliktu bardzo negatywnie kojarzony, jakby ustępuje też osoba, która wtedy byłaby skompromitowana, i to jest też istotne dla państw ententy. Na szczęście to wszystko się nie wydarzyło, a Wincenty Witos zachował się dosyć szlachetnie, bo tę dymisję zwrócił Józefowi Piłsudskiego, chociaż zachował sobie na czarną godzinę jej odpis. To oczywiście też musimy dodać, odpis, który później został wykradziony, jak gdy go nie aresztowano. Bodajże wykradziony został w roku 1930, wtedy właśnie, gdy go aresztowano, więc tutaj mamy różne podejście do tego. Natomiast jeśli popatrzymy na ocenę Józefa Piłsudskiego ze strony Wincentego Witosa, to musimy tutaj zawsze patrzeć na datę powstania dokumentu lub jakieś notki w pamiętniku. Dlatego, że jeśli popatrzymy na tom 4 i 5, to znajdziemy w tym tomie z opisów lat 1920-21 bardzo wiele ciepłych słów pod adresem Józefa Piłsudskiego ze strony Wincentego Witosa. I z czasu, kiedy był premierem, i z czasu nawet, kiedy przestał być premierem, on się bardzo pozytywnie wyrażał o roli Józefa Piłsudskiego. w odzyskaniu niepodległości. Bardzo pozytywnie ocenia tę współpracę. Bardzo pozytywnie się wypada o kadrówce, o legionach, o roli. Natomiast gdy popatrzymy na to, gdy pisał już wspomnienia w latach 30., gdy pisał z perspektywy wielkiego konfliktu, to delikatnie mówiąc, między nim a Józefem Piłsudskim, z okresu, kiedy już przeszedł więzienia, do których był wsadzony, można powiedzieć w praktyce przez Józefa Piłsudskiego, bo bez jego zgody na takie aresztowanie nikt by się nie poważył, żaden Kostek Biernacki by nie więził Wincentego Witosa, to tam widzimy, ta ocena już jest bardzo krytyczna, chociaż przede wszystkim dotyczy tego, oczywiście tego okresu po 1926, ale też są też cierpkie słowa, jeśli chodzi o rok 1920. No ale to jest normalne u polityka, prawda? To jest, nie zdziwmy się, że ludzie nie są święci w ogóle, to się rzadko zdarza, a to dopiero politycy, i to tacy politycy na takim szczeblu, więc tutaj publicystyka polityczna też była konieczna, jego wypowiedzi z lat 30. do tego, aby zmobilizować swój elektorat, swoich zwolenników do różnych strajków, no to żeby to zrobić, to musiał atakować przeciwnika, a wówczas przeciwnikiem największym był Józef Piłsudski.
Zamach majowy jest ujęty w drugim tomie wspomnień, polecamy Państwu serdecznie. W 1930 roku w życiu Witosa znów pojawia się nazwa Brześć.
No, był to strasznie tragiczny czas II Rzeczypospolitej. Właściwie nawet zwolennicy Józefa Piłsudskiego, zwolennicy sanacji, no, przyznają, że nie było to, delikatnie mówiąc, trafione, że nie powinno się tak czynić. No, był to zamach na demokrację, kolejny etap właściwie zamachu na demokrację, bo aresztowano nie tylko Wincentego Witosa, ale wielu innych polityków ruchu ludowego, ruchu socjalistycznego, demokratycznego, chadeckiego. On został później zwolniony, nie doświadczył też nigdy Berezy, był w tym Brześciu. I rzeczywiście ten Brześć po raz drugi się tutaj pojawia, ale pojawi się jeszcze po raz trzeci. Tak, nie wiem, czy pan redaktor chciał też po raz trzeci wspomnieć nazwę tej miejscowości, ale to jest też tam, został, tak wykraczając chronologicznie poza to, o czym teraz mówimy, do Brześcia też został uprowadzony Witos w roku 1945 przez NKWD, wtedy, kiedy go chciano zawieźć do Moskwy, więc rzeczywiście taka ciekawa koincydencja. Natomiast on później, no, miał ten proces, prawda, odbył się ten proces wielki, który był też, można powiedzieć, taką areną do tego, żeby wyrazić swoje przekonania, swoje racje, i chociaż Wincenty Witos na nim bardzo dobrze wypadł, no to jednak został skazany.
W 1933 roku Witos udaje się na emigrację do Czechosłowacji. Ten okres obejmuje trzeci tom publikacji, w którym przypomniano zdekompletowany dziennik prowadzony do stycznia 1939 roku. Okres emigracji w Czechosłowacji był dla Witosa owocny. I nie mam na myśli wyłącznie tego, że tam nauczył się pisać na maszynie. Spisywał tam wspomnienia. Jego głos z emigracji był ważny nie tylko dla członków i działaczy Stronnictwa Ludowego. W jaki sposób utrzymywał kontakty z krajem?
No, trzeba dodać, że jeszcze w trakcie tego procesu nastąpiła konsolidacja ruchu ludowego. O tym nie powiedzieliśmy, że ruch ludowy był zawsze rozdrobniony. Składał się bardzo wielu partii politycznych. Dopiero ten wspólny wróg wewnętrzny, jakim były władze sanacyjne, spowodował zjednoczenie. I w 1931 roku powstało Stronnictwo Ludowe, z którym jednym z trzech liderów był Wincenty Witos, a później stał się bez wątpienia najważniejszą osobą w tym stronnictwie. I on za pośrednictwem tego stronnictwa, tej partii politycznej, wpływał właśnie na działalność w całej Polsce, nawet podczas emigracji, dlatego że był cały czas szefem tego stronnictwa. Oczywiście nie mógł prowadzić bieżącej działalności, bo był na emigracji, zastępował go Maciej Rataj, ale bardzo szczegółowo śledził to, co się dzieje w Polsce, nie tylko przez lekturę gazet, ale przede wszystkim dzięki kurierom. I wielu myśli, że emigracja polityczna w II Rzeczypospolitej mogła być podobna do tej, jaka była w Polsce komunistycznej. Nie, to było zupełnie inaczej. To jednak nie było państwo totalitarne, To było państwo autorytarne i chociażby umożliwiało kontakt z Wincentem Witosem na emigracji. No, sznur ludzi udawało się na rozmowy z nim na terenie Czech. Oczywiście to był poddawany inwigilacji i byli wysyłani również prowokatorzy do niego. No jednak po pierwsze nikt go nie zamordował, co w rzeczywistości Polski komunistycznej z pewnością miałoby miejsce. A po drugie, jakby umożliwiono nawet przekazywanie jego dyspozycji do Polski. I Wincenty Witos dosyć się zradykalizował podczas tego pobytu w Czechosłowacji. Uważał, że skoro nie ma demokracji, skoro nie ma możliwości gry parlamentarnej, wyrażania swobodnego woli za pomocą raz kartki wyborczej, później trybuny sejmowej, no to trzeba się chwycić radykalnych działań, czyli strajku. I on był tym, który mocno naciskał na działaczy ruchu ludowego, aby do tego strajku się zaangażowali. A w Stronnictwie Ludowym były różne opinie, bo byli tacy, którzy chcieli strajku, chcieli ostrej rozprawy z sanacją, ale byli tacy, jak Maciej Rataj, którym to było dosyć obce, który chciał jednak w sposób bardzo pokojowy, strajki też są elementem gry pokojowej, nie są wojną, ale mimo wszystko bardzo radykalnym rozwiązaniem. I Maciej Rataj chciał tego takiego spokojnego jednak działania, ale proszę sobie wyobrazić, że był na tyle honorowy, mówię teraz o Macieju Rataju, że w momencie, kiedy nie zgadzał się z takim podejściem radykalnym Wincentego Witosa, to ustąpił z tej funkcji pełniącego obowiązki, nigdy, ale jednocześnie lojalnie nigdy nie przeszkadzał w tej nowej działalności. I wtedy na arenie pojawił się Stanisław Mikołajczyk, który zajął miejsce Macieja Rataja jako pełniącego obowiązki prezesa, bo Stanisław Mikołajczyk był zdecydowany na to, żeby twardo próbować się rozprawić z sanacją. I ten strajk no, był bardzo poważny, miał szerokie zasięgi, ale i też skończył się bardzo tragicznie. Kilkadziesiąt osób zostało zastrzelonych, by nie rzec zamordowanych przez policję, przez różne służby. No, dramatyczne sytuacje, których dzisiaj sobie trudno wyobrazić. Dzisiaj mamy też strajki rolnicze, ale widzimy, że to zupełnie inaczej wygląda. To wówczas było straszliwe, brutalne były te konflikty i to trochę też przestraszyło. Jednak zrobiło wrażenie też na samym Wincentym Witosie, na różnych działaczach, że ta władza sanacyjna się nie podda, nie, że jest po prostu bezlitosna. No więc trzeba było myśleć o jakichś rozwiązaniach innych. Też montował Wincenty Witos wraz z Sikorskim i innymi grupę opozycyjną w tak zwany Front Mosz. O tym można też poczytać szerzej w różnych publikacjach, ale to wszystko odeszło na drugi plan, gdy nastąpił zabór Austrii, a później Czechosłowacji.
No właśnie. Wcześniej był polsko-niemiecki pakt o nieagresji i Witos sądził o nim między innymi. Kto zna ducha Niemiec współczesnych, ten wie, że będą one uważały owe 10 lat nieagresji jako zwłokę, a równocześnie będą kontynuować podkopywanie traktatu wersalskiego. Polskę może to kosztować bardzo drogo. Nie tylko w tej sprawie Witos był przewidujący, prawda?
Tak, chociaż trudno tu mieć jakieś wielkie zarzuty wobec władz ówczesnych polskich sanacyjnych, bo trudno było znaleźć sensowne wyjście i państwo polskie też potrzebowało jakiegoś oddechu. Tutaj niestety ten izolacjonizm Stanów Zjednoczonych czy różne niezdecydowanie ze strony Francji czy Wielkiej Brytanii spowodowało taką sytuację, jaka nastąpiła w roku 1939, roku 1940. No, Witos nie miał zaufania do władz niemieckich i słusznie obawiał się tragedii polskiego państwa i dlatego nie zdecydował się na kontynuację polityki wielkich strajków. Gdy zobaczył zagrożenie egzystencjalne dla Polski, to stwierdził, że on, który był więziony, represjonowany, poniżany jako osoba, szef partii politycznej, jako w ogóle cała partia polityczna, no to on stwierdził, że trzeba z pewnych rzeczy się wycofać. I proszę sobie wyobrazić, że gdy otrzymał tylko sygnały, że Niemcy szukają już w Czechosłowacji kontaktu z nim jako potencjalnym liderem jakiejś frondy, może na początku, a później zdrady narodowej, to uciekł od tego i zwrócił się z takim apelem do chłopów w roku 1939, bardzo dramatycznym, to musiało go bardzo wiele kosztować jako osoba, jako polityka, wypadając słowa, musicie służyć rządowi takim, jakim on jest. Więc ważniejsza dla niego była kwestia istnienia polskiego państwa, niż to, czy ono będzie demokratyczne, czy nie. To nie chcę przez to powiedzieć, że porzucił ideały demokratyczne. Nie, on nigdy nie porzucił ideałów demokratycznych. Zawsze czynił wszystko, żeby Polska była demokratyczna, natomiast uważał, że w pewnych momentach należy wycofać się z radykalnych działań.
O ile Niemcy nie zatrzymali Witosa w Czechosłowacji, to po agresji na Polskę odnieśli na tym polu sukces. Co zaproponowali Witosowi?
Dokładnych szczegółów nie znamy. Wiemy, że były różne podejścia do Wincentego Witosa. Wysyłano do niego, między innymi namawiano, aby spotkał się z Wacławem Krzeptowskim, dzisiaj bardzo głośną postacią w związku z filmem Biała Odwaga, a to był niestety działacz Stronnictwa Ludowego, na szczęście jedyny takiej rangi powiatowej, który zdradził, który poszedł na współpracę z Niemcami, po współpracę instytucjonalną. Wincenty Witos nie zgodził się, nie chciał mieć nic wspólnego z nim, mimo że on go przeprowadzał przez granicę do Czechosłowacji, gdy uciekał przed władzą sanacyjną. I prawdopodobnie był potencjalnym liderem dla Niemców Reststadt, czyli takie resztówki po państwie polskim, które miało zostać takim czymś na terenie późniejszego generalnego gubernatorstwa. No, Wincenty Witos się na to nie zgodził. Oczywiście czynił to w taki sposób, prawdopodobnie zwlekając, robiąc różnego rodzaju takie mijanki, dlatego że Niemcy cały czas na to liczyli, że go pozyskają i traktowali go dosyć w tych więzieniach dobrze, właśnie nawet wyrażając zgodę na kontakty nawet z jego działaczami Ruchu Ludowego, czy jak mówię, akurat jak był więziony w Rzeszowie, wcześniej był w Jarosławiu, później w Rzeszowie, później w Krakowie, a później był więziony nawet w Berlinie. I na tyle zależało państwu niemieckiemu na potencjale człowieka, z którym się liczą chłopi, że w momencie, kiedy podupadł na zdrowiu, był to czas, kiedy zaczęła dawać znać o sobie choroba Parkinsona i obawiali się Niemcy, że po prostu umrze, no to wysłali go nawet na kilka tygodni do sanatorium w Poczdamie. Co ciekawe, musiał sobie oczywiście sam za nie zapłacić. Nawet zachowały się do dzisiaj rachunki dokumentujące uiszczenie przez niego opłaty za pobyt w sanatorium. A później też był uwięziony też i w Zakopanem, w tej odizolowanej części generalnego gubernatorstwa. To nic nie dawało, więc ostatecznie skierowali go do rodzinnej wioski, do Wierzchosławic i w tym domu swoim był po prostu przetrzymywany w areszcie domowym. I tam, w momencie, kiedy front bolszewicki się zbliżał, gdy Niemcy znowu sobie przypomnieli o Wincentym Witosie, tym razem przypomnieli sobie o nim jako o tym, który stanął na czele chłopów i który uratował Polskę i Zachód przed nawałą bolszewicką. Więc był znakomitą osobą na sztandary, żeby pokazać, że ten Wincenty Witos, który obronił Europę przed bolszewikami w roku 1920, teraz w roku 1944 ponownie broni świata cywilizowanego zachodniego przed bolszewikami. I to było coraz groźniejsze, bo te namowy Niemców były coraz ostrzejsze, na tyle było to niebezpieczne, że Wincenty Witos poinformował swoich współpracowników, że muszą go ewakuować i ukryć. I rzeczywiście działacze ludowi wykradli Wincentego Witosa z tego aresztu domowego i wywieźli dosyć daleko, bo aż w okolice Łodzi, tam w Piotrkowie Trybunalskim w okolicach, był ukrywany aż do momentu, kiedy skończyła się niemiecka okupacja.
W lutym 1919 roku Wincenty Witos w Sejmie mówił tak. Polska będzie wtedy potężna, gdy się oprze na masach ludowych. Dlatego w naszych pracach konstytucyjnych budować będziemy państwo polskie jako Rzeczpospolitą Ludową z wybieralnym prezydentem na czele, z Sejmem jednoizbowym, jako dzierżycielem suwerenności i ludowładztwa wybranym na podstawie powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania. W 1945 roku rodziła się inna Rzeczpospolita Ludowa, nie w witosowym rozumieniu. Jak Wincenty oceniał rzeczywistość po II wojnie światowej w ostatnim okresie życia?
No myślę, że nie miał wielu złudzeń. Doświadczył też, kolokwialnie mówiąc, na własnej skórze tej dobroczynności władzy ludowej poprzez porwanie. Przypomnę może mało znany fakt, że Wincenty Witos był nie tylko aresztowany przez Niemców i więziony, ale później także i przez Sowietów. W marcu 1945 pojawiło się NKWD i UB w jego domu i wbrew woli Witosa porwali go po to, aby go wieźć prawdopodobnie do Moskwy. I tylko pogorszenie zdrowia spowodowało, że w okolicach Brześcia zawrócono i przewieziono go do Warszawy. Tam próbowano go umawiać z Bierutem, próbowano naciskać, żeby swoim autorytetem, jakby można powiedzieć, legalizował władzę komunistyczną. On się nigdy na to nie zgodził. Oczywiście jest kwestia późniejsza tych politycznych umów Stanisława Mikołajczyka z komunistami pod auspicjami wielkiej antyniemieckiej koalicji, w ramach który został wicepremierem tymczasowego rządu jedności narodowej, a Wincenty Witos miał zostać pierwszym wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Narodowej. I tu jest tak, że Wincenty Witos nigdy wyraźnie przeciwko temu nie zaprotestował, nie chcąc pogarszać sytuacji politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego, a jednocześnie nie chciał przyjąć tej funkcji i władze komunistyczne przyjęły, że on się zgodził, no bo nigdzie nie zaprotestował, że przeciwko temu, że został ogłoszony tym wiceprzewodniczącym, a jednocześnie emisariusze przybywający po to, aby zdobyć podpis jego pod zgodą, byli odprawiani z kwitkiem.
Witos zdążył jeszcze sformułować odezwę do chłopów polskich.
To Witos jakby widział, w odróżnieniu od tych, którzy walczyli o pełną wolną Rzeczpospolitą, tych, którzy poszli do lasu, żołnierzy wyklętych, on widział, że nie da się tego przezwyciężyć. W sensie takim, że sytuacja międzynarodowa jest taka, że żadna walka, żadne wojny tego nie zmienią. No i ta próba tej działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego była taką próbą właśnie ratowania tego, co się da. Tak się im wydawało, że poprzez to, że wejdą w skład koalicji z komunistami, że dostaną jakąś część władzy, że dzięki temu Polska nie zostanie sowietyzowana. Po pierwsze, nie stanie się kolejną republiką, że będzie to argumentem, jednym z argumentów dla państw, także i zachodnich, żeby przyznać ziemie zachodnie, łącznie ze Szczecinem, a może, że się uda uratować Lwów, co akurat było mrzonką Mikołajczyka nierealizowalną. I my w dzisiejszej perspektywie wiemy, że ani to, co chcieli osiągnąć żołnierze nazywani wyklętymi, nie było możliwe do osiągnięcia. I dzisiaj też wiemy, że nawet to, co chciał osiągnąć Mikołajczyk, było nierealizowalne. Jesteśmy mądrzejsi o te kilkadziesiąt powojennych lat. Oni tego wszystkiego nie wiedzieli. Każdy, i mówię o żołnierzach w lesie i o Mikołajczyku, no chcieli jak dla Polski jak najlepiej, swoimi metodami chcieli ją uratować. No Mikołajczyk liczył na to, na coś, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, że Polska będzie taką Finlandią, prawda, późniejszą. To tak było postrzegane. Zresztą my też dzisiaj, gdy patrzymy na zdradę jałtańską, to po pierwsze musimy sobie powiedzieć, że ta zdrada miała swoje źródło, pojawiła się już nie wtedy, tylko jeszcze w Teheranie. To w Teheranie zostało ustalone, a w Jałcie tylko zostało przypieczętowane. A po drugie, gdy popatrzymy na literalnie na decyzję, na postanowienia konferencji jałtańskiej, to wówczas zobaczymy, że właśnie Polska miała być taką późniejszą Finlandią. To, co miało miejsce w Polsce po roku 1945, to wcale nie jest realizacja porozumień jałtańskich. One zostały w praktyce przez Związek Sowiecki wypowiedziane w związku z zimną wojną i w latach 1944-45 do 1989 mieliśmy zupełnie inną rzeczywistością niż taka, jaka została ustalona nawet w tej Jałcie, którą ten Mikołajczyk i Witos jakoś politycznie zaakceptowali. Więc to jest taki mój przydługi wywód, przepraszam bardzo, ale starający się pokazać jakby słuchaczom też to, że takie łatwe oceny nie zawsze są historyczne, że one często są właśnie ahistoryczne.
A propos tych ocen, co Witos myślał o drodze życiowej swojego brata Andrzeja?
Muszę powiedzieć, że Andrzej Witos też był związany z ruchem ludowym. Był działaczem ruchu ludowego przedwojennego na terenie wschodnim, dawnej byłej Galicji. Miał bardzo tragiczne te przeżycia wojenne, bo został deportowany. Ledwo przeżył tę Syberię. I no, jego błędem było to, że się zgodził, na pewno było błędem to, że się zgodził być tym fikcyjnym ministrem rolnictwa w rządzie PKWN. Ja przypomnę tylko taką sytuację, może anegdotyczną, ale ona wcale nie jest anegdotyczna, tylko ona jest generalnie tragiczna, bo gdy dyskutowano podczas posiedzenia PKWN-u o reformie rolnej i gdy Andrzej Witos wstał i zaczął zgłaszać pewne sensowne postulaty, jak ona mogłaby wyglądać, to siedząca obok niego Wanda Wasilewska zapytała takim głosem, aby on to usłyszał, ciekawa jaka jest teraz temperatura w Republice Komi. I on, gdy to usłyszał, usiadł i już więcej nigdy nie zabrał głosu. On nie chciał wracać do Republiki Komi, w której ledwo przeżył przy minus kilkudziesięciu stopniach. Taka była rzeczywistość.
W jaki sposób o Witosie mówiono i pisano w okresie Polski Ludowej? Jak go upamiętniano? Czy coś pomijano?
No, Wincenty Witos po rozprawie się ze Stanisławem Mikołajczykiem w roku 1947 był osobą znienawidzoną. Bohaterem dla mas ludowych miał być wtedy Jakub Szela, a w najlepszym wypadku Niezależna Partia Chłopska. Wincenty Witos był przedstawiany jako przedstawiciel reakcyjnego, prawicowego ruchu ludowego, który szedł na współpracę z endecją, o którym pamięć powinna być wymazana. I rzeczywiście była wymazana. Dopiero lata 70. to jest powrót Wincentego Witosa. Nawet próby przywrócenia pamięci o Wincentym Witosie w latach 60. były nieudane, dlatego że Władysław Gomułka nienawidził Witosa. Współpracował Gomułka ze Stanisławem Mikołajczykiem, którego nienawidził, na który był powiązany z Wincentym Witosem. I takie próby nawet ZSL-owców niektórych, inspirowane przez niezależnego z kolei ludowca Stanisława Mierzwę, największego i najbliższego współpracownika Wincentego Witosa, no były odrzucane. Gdy chciano zrobić muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, no to zgadzano się, żeby tam powstało Muzeum Rolnictwa, prawda? Więc żeby nic nie było o Witosie, tylko jeśli już tam coś musi być, to żeby to było Muzeum Rolnictwa. Dopiero czasy Edwarda Gierka spowodowały, że możliwa była przywrócenie pamięci powolne o Wincentym Witosie. Gierek nie miał żadnych, jeśli chodzi o osobistych, awersji. Oczywiście wszystko musiało być pod kontrolą i w odpowiedniej narracji. A więc za czasów Edwarda Gierka i Wojciecha Jaruzelskiego Wincenty Witos był pierwszym zastępcą szefa Krajowej Rady Narodowej, był pierwszym zastępcą Bolesława Bieruta. I dzięki temu można było o nim mówić, go upamiętniać i nawet zaczęły powstawać pierwsze pomniki. To oczywiście było wszystko wykrzywione, ale dzięki tej luce, która się zaczęła pojawiać, mogły się też ukazywać ciekawe książki i można było pod płaszczykiem tego, że mówimy o pierwszym zastępcy Bieruta, można było rzeczywiście pokazywać jego inne aspekty, co skwapliwie wykorzystali niezależni ludowcy i w sposób poprzez, myślę tu o Stanisławie Mierzwie, nie do przeceniania z rola Stanisława Mierzwy, który właśnie umiejętny sposób robił wszystko, aby nie zapomnieć o Wincentym Witosie. I gdy tylko właśnie taka pojawiła się możliwość za Edwarda Gierka, no to wytypował swojego ludzi, do których miał zaufanie, którzy byli w ZSL-u, bo Stanisław Mierzwa nigdy nie wstąpił do ZSL-u, nie chciał swoją osobą tego środowiska akceptować, ale poprzez tych różnych ludzi których tam nawet czasami wysyłał do tego, założyli to, chociażby Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, które już w latach 70. i 80. miało ogromne zasługi w kultowaniu pamięci o Wincentym Witosie i ma zresztą do dzisiaj i jest współwydawcą dzieł wybranych, o których mówimy. I to było takie interesujące też, że te władze chciały komunistyczne też się, niekiedy chciały się też tym Witosem podpierać. No mówię, zgadzając się nawet na upamiętnienia w centrum stolicy. Przypomnijmy, że pomnik, który stoi w centrum stolicy na Placu Trzech Krzyży, piękny pomnik Wincentego Witosa, został postawiony jeszcze w latach 80.
Dziękuję za rozmowę. Polecam jeszcze lekturę 5 tomów dzieł wybranych Wincentego Witosa. Zapraszam też do zakładki Patronin Naszych Ulic na stronie głównej IPN do lektury broszury poświęconej postaci Wincentego Witosa. A gościem dzisiejszego odcinka był dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.